sztuka. Ja nie wiem, czy w ciągu 10-15 minut jestem w stanie powiedzieć coś olśniewającego o sensie sztuki, bo każda rozmowa, która bierze na warsztat, na tapet sztukę, to od razu przeróżne estetyki, przeróżne teorie, które za tym stoją, ale spróbujmy powiedzieć coś ogólnie przynajmniej o sztuce, o jej roli. Spróbujmy powiedzieć coś, co wyjdzie poza pewien schemat myślowy, bo myślę, że współczesność niestety po części skompromitowała sztukę. Sztukę, kulturę, też literaturę zepchnęliśmy do narożnika, sprowadziliśmy do czegoś trochę zbędnego. Tutaj za pazurami ma też sporo popkultura, która każe nam na sztukę patrzeć w kategoriach niskiej przyjemności. Chociaż to też się na szczęście zmienia. Dla mnie jest fascynujące to, że sztuka z jakiegoś powodu była ludziom niezbędna już gdzieś w tych naszych mrokach dziejów, już gdzieś u początków, te epoki kamienia łupanego, te epoki kamienia gładzonego, neolity, paleolity, i tam już powstawały te pierwsze malowidła, chociażby właśnie malowidła naskalne, przepiękne, arcydzielne, i tak jak ktoś pierwszy namalował takiego chociażby bawoła na ścianie, tak ktoś pierwszy zapytał, co tak naprawdę towarzyszyło człowiekowi, który poświęcił swój czas, kiedy mógł polować, kiedy mógł zbierać, kiedy mógł, nie wiem, zniecać ogień i tak dalej, kiedy zrobił coś absolutnie niepraktycznego, coś, co nie służyło przeżyciu. Tu pojawiło się człowieczeństwo, potrzeba ducha, żeby coś utrwalić, żeby pozostało dla potomnych. Oczywiście są różne teorie na ten temat, być może te malowidła miały charakter sakralny, tego nie wiemy. Ale sztuka bardzo długo właśnie była przedłużeniem duchowości. Sztuka jest formą przekroczenia tego, co doczesne, codzienne, również tego, co przekracza zwykły język. Sztuka wyraża. Sztuka podąża za tym, co transcendentne. Zauważmy też, że w słowie sztuka mamy sztuczność. Sztuczność tego, czemu poddaliśmy rzeczywistość. Tak? Rzeczywistość, sztuka jest odbiciem rzeczywistości, ale nigdy nie jest odbiciem jeden do jednego. Człowiek pragnie sztuki, bo sztuka go wewnętrznie przemienia. Być w przestrzeni sztuki to być bardziej. Myślę, że nie od rzeczy będzie przywołać tutaj Zbigniewa Herberta. To jest absolutnie nieusuwalna książka, gdy dyskutujemy o roli sztuki. Zbigniew Herbert, który w latach 50., 58, 60 miał okazję podróżować po Europie. I pokłosiem tych wędrówek właśnie był zbiór esejów, 10 esejów, które są takimi kolejnymi śladami spotkania ze sztuką Francji i Włoch. I co ciekawe, jest to sztuka przede wszystkim średniowieczna i jest to sztuka wczesnego renesansu. U Herberta też mamy dużo momentów takiej niechęci do tej sztuki XX wieku, tak? Ale właśnie u Herberta sztuka jest czymś, co staje się takim metajęzykiem człowieczeństwa, co pozwala zrozumieć innych, ale też lepiej pozwala zrozumieć siebie. I Herbert uczy nas kontemplowania sztuki. W momencie, kiedy odwiedza Pestum, dawną osadę Dorów, przygotowuje się do tego, by przyjrzeć się z bliska trzem różnym świątyniom, świetnie zachowanym. I mówi o pewnym sposobie obcowania ze sztuką. Więc widzę je teraz po raz pierwszy w życiu. Naocznie, realnie. Będę mógł za chwilę pójść tam, przybliżyć twarz do kamieni, zbadać ich zapach. Przesunąć ręką po rowkach kolumny. Trzeba uwolnić się, oczyścić, zapomnieć o wszystkich widzianych fotografiach, wykresach, przewodnikowych informacjach, a także o tym, co powtarzano mi o nieskazitelnej czystości i wzniosłości Greków. Chodzi o kontemplację sztuki, ale chodzi również o to, co się dzieje w przestrzeni ja, dzieło sztuki. Mowa o kimś, kto przechodzi wewnętrzne oczyszczenie, kto ulega przemianie. To jest jakaś epifania, olśnienie. I zauważmy, że również dzieło sztuki ożywa w oczach kogoś, kto spogląda na nie z zachwytem i miłością. Tutaj nieco dalej. Masywne jak ciała tytanów kolumny nie dźwigają już teraz dachu, ale resztki architrawu i fryzu. Wiatr i burze ścięły równo szczyt bazyliki. Tylko nieliczne szczątki tryglifów i wzruszający ślad anonimowych budowniczych. Zagłębienie w kształcie litery U, wyżłobione przez sznur, którym wciągano ciężkie bloki piaskowca. Widzimy cielesność tych budowli. One nabierają też czegoś głęboko ludzkiego. Ale dla Herberta konkretnie sztuka jest też częścią tożsamości. Zagłębić się w sztukę to również zagłębić się w tradycję, mieć poczucie zakorzenienia w dorobku, w dziedzictwie naszych minionych wieków. I w eseju wcześniejszym, właśnie tam, gdzie mówi o tych jaskiniach z malowidłami, o Lascaux, kiedy mówi o tym doświadczeniu powrotu, mówi właśnie o tym, że przynależy do tej przestrzeni. Wracałem z Lascaux tą samą drogą, jaką przybyłem, mimo że spojrzałem, jak to się mówi, w przepaść historii. Nie miałem wcale uczucia, że wracam z innego świata. Nigdy jeszcze nie utwierdziłem się mocniej w kojącej pewności. Jestem obywatelem ziemi, dziedzicem nie tylko Greków i Rzymian, ale prawie nieskończoności. Sztuka w czymś nas zakorzenia. Daje nam to poczucie właśnie przynależności. My często mamy poczucie wydziedziczenia, a wydziedziczenie oznacza też bezdomność, a bezdomność jest formą bycia bezwartościowego. Sztuka to nie tylko wartość estetyczna, ale sztuka to jest właśnie coś, co pociąga nas ku byciu bardziej wartościowemu. Sztuka uczy nas życia wartościami. I inny zupełnie twórca, chociaż tak naprawdę duchowo bardzo bliski Herbertowi, Cyprian Norwid. Tu mam w takim wydaniu popularnym Pisma wierszem i prozą i bardzo znany tekst Fatum. Niekoniecznie wprost o sztuce, ale dużo mówi właśnie o powołaniu sztuki i artysty. Jak dziki zwierz przyszło nieszczęście do człowieka i zatopiło weń fatalne oczy, czeka, czy człowiek zboczy. Lecz on odejrzał mu, jak gdy artysta mierzy swojego kształt modelu i spostrzegło, że on patrzy, co skorzysta na swym nieprzyjacielu. I zachwiało się całą postaci wagą i nie ma go. Mamy tutaj człowieka, który właśnie patrzy jak artysta. Być artystą to dostrzegać piękno, ale piękno jest kształtem dobra. Sztuka prawdziwa, autentyczna odsyła do pokładów dobra. Sztuka bierze się z myślenia o tym, co dobre, bez taniego moralizowania. I myślę, że to już taka moja prywatna uwaga. Nie każdy z nas może być artystą w sensie ścisłym. Nie każdy z nas będzie rzeźbił, malował, pisał wiersze, ale każdy z nas ma do wykonania pewien obszar. Może być artystą, może uprawiać sztukę. To nasze życie. Uczymy się od tych wielkich, tej wewnętrznej dyscypliny, przyglądamy się im arcydziełom, ich arcydziełom i uczymy się właśnie tego, jak sami możemy stworzyć arcydzieło samych siebie. Sztuka ma olbrzymią rangę. Sztuka powinna być częścią naszej codziennej też troski. To, nad czym boleję jako wykładowca. My tłoczymy do głów wielkie idee, myśli tym, którzy jeszcze są w naszym zasięgu, uczniom, studentom. A później bardzo często następuje pewien rozbrat. Nasze etyczne bycie w świecie to również pewien wymóg, by sztuką choć trochę się interesować. Dziękuję.
Chciałbym kiedyś napisać jakiś szkic o ludziach, którzy pomagali mi w tych podróżach, to znaczy wskazywali drogę, kiedy byłem bardzo na przykład osamotniony, to po prostu zaczepiałem i pytałem się o coś, o czym wiedziałem, żeby porozmawiać. Potem właściwie zostawałem podawany z rąk do rąk. następne miasteczko to byli kuzyni tych, u których mieszkałem, tych rodzin, tych znajomych, którzy wystawiali mi listy, polecali. To nie były żadne, powiedzmy, jakieś zbytnie uprzejmości, bo ja nie korzystałem z gościnności bezinteresownej, ale miałem stale uczucie tego, że ktoś mnie podawał, ktoś mi wskazywał, ktoś mi pomagał wsiadać, ktoś mi kiwał i że nie byłem obcy, tylko na tych drogach świata opiekował się nie tylko mną Zeus, ale także ludzie, którzy mnie otaczali, dla których byłem obcy. Jednym z takich miejsc, gdzie doznałem najwięcej, jakiś taki zupełnie niezasłużony tej serdeczności ludzkiej, była taka wyspa Holy Iona, to należy do archipelagu Shetland. Hybrydy, New Hybrids. Tak, to jest na zachodnim wybrzeżu Szkocji. I to mnie interesowało, ponieważ tam jest stare opactwo romańskie. I od tego zaczęła się podbój chrześcijaństwa idącego od Irlandii, nie od Włoch, tylko od Irlandii, Szkocji. Tam wylądował w VIII wieku święty Kolumbus i tak dalej, i tak dalej. Więc tam pojechałem po prostu w porze, gdzie nie jadą tam statki, nie ma żadnej prawie komunikacji. Przyjechałem do portu, gdzie stał autobus. Ja byłem jedynym pasażerem, który jechał przez wyspę Mol aż do miejsca, gdzie widać z brzegu wyspę Holy Iona. Malutką, niewielką, bardzo niewielką. I wylądowałem tam u takiej nauczycielki. Po prostu ten, z którym jechałem, powiada, ach, tu jest taka nauczycielka, która chętnie pana przyjmie, starsza, urocza pani z cerą takiego jabłka zimowego, zdrowo. I ona mi po prostu powiedziała, a właściwie dlaczego pan tu przyjechał? Oczywiście nie w sensie takim wywiadu, ale powiedziała, chcę zobaczyć Holy Iona, prawda? Ona powiedziała, to znakomicie, to ja mam rybaka znajomego, do którego zatelefonuję i on pana zawiezie. Rzeczywiście ten rybak w bardzo burzliwą pogodę przyjechał na umówione spotkanie. Nazywał się Mr. Penny. Był strażnikiem tych osobliwości. A po południu spędziłem w gronie przyjaciół tej pani, takich rybaków, którzy nie wiem jakim cudem dowiedzieli się, że jestem z Polski. Jakoś chyba tam napomknąłem. I bardzo dyskretnie, kiedy piłem kawę, puszczono płyty Chopina. Za tą wyspą już był tylko ocean, wzburzony, zły, wściekły i nic poza tym. Wie pan, jakiś taki kres cywilizacji właściwie europejskiej, można powiedzieć. I ci ludzie, którzy kultywowali tam właśnie tą cywilizację, mieli książki, płyty, byli dla siebie wyjątkowo uprzejmi, tak jak zawsze ludzie, kiedy spotykają się na górskich szlakach albo na pustyni. Wtedy odnajduje się jakieś takie braterstwo ludzkie. I mnie interesuje pewna równoczesność historii. Prawda, że z jednej strony mamy te różne rzeczy, które latają w przestrzeni kosmicznej, a z drugiej strony możemy dotrzeć nawet w Europie, czy gdzieś dalej, do takich miejsc, gdzie żyje się na poziomie epoki kamiennej, czy no może trochę bardziej zaawansowane to jest. I to dla mnie jest bardzo zawsze interesujące. Właśnie to współżycie różnych czasów. Żyjemy w XX wieku, prawda, ale mamy także w sobie wiek XIX, XVII. I to mnie bardzo pasjonuje. Thank you.
Thank you.